wychłodzony, ale cały i zdrowy jest chłopiec poszukiwany od prawie doby na Podkarpaciu. Janusza znaleziono blisko domu, w lesie. Pracuje już specjalna komisja, jednocześnie mnożą się spekulacje wokół przyczyn katastrofy śmigłowca Straży Granicznej. Maszyna rozbiła się na Podlasiu, zginęła trzyosobowa załoga. W Faktach Tygodnia umorzenie śledztwa w sprawie przecieku z akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Znalazł się po 18 godzinach poszukiwań. 12-letni Janusz, który zaginął wczoraj w miejscowości Gumniska na Podkarpaciu. Policjanci odnaleźli chorego na zespół Downa chłopca w lesie w pobliżu domu. Warunki pogodowe, kłopoty ze sprzętem czy błąd człowieka. Na razie nie sposób ustalić przyczyn katastrofy śmigłowca Kania, który runął na ziemię wczoraj po południu. W wypadku zginęli trzej funkcjonariusze Straży Granicznej, w tym doświadczony pilot. Na miejscu przy granicy z Białorusią jest Paweł Świąder. Paweł, wiem, że rozmawiałeś z kilkoma ekspertami lotnictwa. Co oni mówią o możliwych przyczynach katastrofy?
Każdy z ekspertów mówi, że na pewno ogromne znaczenie miała pogoda. Powołana już komisja będzie musiała ustalić, dlaczego śmigłowiec spadł po białoruskiej stronie. Czy dlatego, że pilot miał kłopoty z silnikiem i chciał ominąć drzewa, czy też zupełnie stracił orientację.
Widać, że on schodził, próbował, ale to uderzenie było takie, że jest lej na głębokość gdzieś około metra wyryty i później śmigłowiec dalej jak gdyby przetoczył się i roztrzaskał.
Tłumaczy wiceminister MSWiA Adam Rapacki. Nie można wykluczyć też awarii sprzętu, choć z drugiej strony maszyna miała dopiero 3 lata. Fakt, że po tak silnym uderzeniu nie było eksplozji, nie dziwi ekspertów. Lotnicza nafta nie wybucha bowiem tak łatwo jak benzyna.
150 tysięcy złotych przeznacza Kraków na lekarstwa dla chorych na grypę we Lwowie. Za pieniądze te zostanie kupiony Tamiflu, podstawowy preparat do walki z tą chorobą. Od wtorku w kilkunastu miejscach miasta zostaną uruchomione także punkty, w których zbierane będą maseczki ochronne i lekarstwa. Dary od krakowian trafią potem na Ukrainę. W poznańskich autobusach będzie można kupić bilet i to od razu skasowany. Po latach do łask wracają biletomaty. Na razie na próbę w autobusie linii 83. Jechał nim już nasz reporter Piotr Świątkowski. Piotrze, jak wygląda ten automat?
Jak szafa grająca. Dziś, jak mówi kierowca, nikt nie kupił biletu. Może dlatego, że w Poznaniu bilety dotąd sprzedawały głównie kioski ruchu. Święta nieczynne.
Wsiada pan do autobusu, jedzie pan.
A bywało tak, że się szukało po Poznaniu?
Tak, bo kioski pozamykane i było trzeba jechać albo na gapę, albo szukać.
Wolałem się zaopatrzyć wcześniej.
Mogą to zepsuć, chociaż w autobusie nie powinni, nie?
Automat jest bowiem pod specjalnym nadzorem. Oka kamery. W latach 70. takie automaty były. By kupić bilet, wystarczyło do dziury włożyć drucik. Dlatego je zlikwidowano.
To są Fakty Tygodnia w RMF FM.
7 badanych wersji. Żadna się nie potwierdziła. W Faktach Tygodnia umorzenie śledztwa w sprawie przecieku z tajnej akcji CBA dotyczącej odrolnienia ziemi na Mazurach. Chodziło w niej o kontrolowane wręczenie łapówki, która miała trafić do Andrzeja Lepera. Najbardziej znaną wersję przecieku zaprezentował na specjalnej konferencji prasowej 2 lata temu Jerzy Engelking, zastępca prokuratora generalnego. Według tego schematu to szef MSWiA Janusz Kaczmarek miał zdradzić szczegóły operacji CBA Ryszardowi Krauzemu, a ten miał poinformować o wszystkim Lecha Woszczerowicza. Dzień później poseł samoobrony miał ostrzec Andrzeja Lepera. W czasie 2-letniego śledztwa dowodów również na to nie znaleziono. O szczegółach Marek Balawajter.
Sprawę umorzyliśmy nie dlatego, że przecieku nie było, ale z powodu braku dowodów, mówią prokuratorzy. Wszystkie wersje skrupulatnie i szczegółowo badaliśmy, jednak bez większego efektu. A sprawa od początku miała charakter poszlakowy, zaznacza prokurator Andrzej Janecki.
W tym postępowaniu wszystkie łańcuchy poszlak, które w poszczególnych wersjach były brane pod uwagę, zawierają luki.
Sprawdzano m.in., czy źródłem przecieku nie byli agenci CBA oraz czy tajemnicy nie zdradzono w Pałacu Prezydenckim i nie zrobił tego sam Zbigniew Ziobro. Nie potwierdzono również schematu pokazanego w czasie słynnej konferencji prasowej. Mówiąc o tej prezentacji, dzisiaj Janusz Kaczmarek twierdzi, że to Jerzy Engelking złamał prawo.
Zaszkodzono w moim przekonaniu śledztwu poprzez tak szerokie ujawnienie materiału dowodowego, a również materiału operacyjnego.
Co ówczesny szef MSWiA robił na 40. piętrze, tego wciąż nie wiemy.
W pewnym momencie będzie czas na odpowiedź. Na pewno taka sytuacja nastąpi.
Wciąż trwa śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań, gdzie podejrzanymi są Kaczmarek, Kornatowski, Necel i Krauze. Według naszych informacji umorzenie tego dochodzenia ma nastąpić do końca listopada.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.